Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w tajemnicach naszych czasów będziemy mówić o Monte Cassino. To była ważna bitwa dla naszej świadomości historycznej, istotna również ze względu na to, że wielu żołnierzy to ludzie z Kresów, także z naszego regionu. Trafili do drugiego korpusu z syberyjskich deportacji. O tej bitwie i żołnierzach w niej uczestniczących będziemy dzisiaj rozmawiali z Pietro Rogacieniem, dyrektorem Muzeum na Monte Cassino we Włoszech oraz doktorem Piotrem Popławskim z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, a tłumaczyć będzie Karolina Mosiej Zembrano, również z Białostockiego Muzeum. Buongiorno, witam Państwa, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od Muzeum Monte Cassino. Co tam się eksponuje, jakie cele badawcze stawia sobie ta placówka?
La Fondazione del Museo Memoriale di Monte Cassino
Fundacja Muzeum Pamięci II Polskiego powstała po to, żeby zorganizować i prowadzić muzeum, które znajduje się przy cmentarzu na Monte Cassino. Muzeum, tak jak Fundacja powstała po to, aby świadomość i historię drugiego korpusu generała Andersa była cały czas w pamięci nie tylko Polaków, jak i Włochów. W tym momencie w Muzeum na Monte Cassino jest oczywiście wystawa stała, która zaczyna się od samego początku, czyli od 1939 roku i opowiada całą odyseję drugiego korpusu. Są tam dotknięte tematyki, które mówią o samych deportacjach ludności obywateli polskich, po więzienie na terenie sowieckim, poprzez, powiedzmy, uwolnienie wszystkich obywateli polskich i tą ogromną podróż przez Bliski Wschód, podkreślając oczywiście najbardziej kampanię włoską, bitwę pod Monte Cassino, ale także bitwy pod Anconą i Bolonią i oczywiście też uwolnienie tych miast przez żołnierzy generała Andersa. Bardzo ważna tematyka, która jest podkreślona na wystawie stałej Muzeum na Monte Cassino, jest też odyseja tych wszystkich żołnierzy armii Andersa, którzy nie mogli powrócić do Polski po zakończeniu II wojny światowej. Jest to historia bardzo ciężka i wręcz dramatyczna, dlatego że większość tych żołnierzy nie mogła wrócić do Polski, dlatego że to oznaczało bardzo prawdopodobnie następne uwięzienia, deportacje. Dlatego też muzeum podkreśla historię tych żołnierzy, którzy zostali w Anglii, którzy wyjechali do Argentyny, do Stanów Zjednoczonych, do Australii, Nowej Zelandii, no i oczywiście ponad 2,5 tysiąca żołnierzy, którzy zostali na terenie Włoch. Zaprojektowałem też muzeum przy cmentarzu na Monte Cassino i jestem też synem kombatanta drugiego korpusu. Ojciec po zakończeniu wojny wrócił do Cassino i pomógł w budowie cmentarza właśnie na Monte Cassino. Wystawa stała w naszym muzeum została zaprojektowana przez panią profesor Krystynę Jaworską, która także jest córką żołnierza drugiego korpusu i pana doktora Paolo Morawski, który jest historykiem i dziennikarzem we Włoszech.
To właśnie zatrzymajmy się na moment na tym wątku osobistym. Jak pana ojciec trafił do drugiego korpusu?
Mio padre era, diciamo, stato deportato in un campo di Smolensk, poi in un campo di Kazan. È rimasto in questo campo fino al giugno del 41, nel senso quando ci fu la cosiddetta amnistia verso i polacchi che erano reclusi in questi campi.
Mój ojciec został deportowany w 1940 roku. Najpierw został uwięziony w obozie w Smoleńsku, następnie w Kazanie. Został uwolniony w momencie, kiedy oczywiście została podpisana tak zwana amnestia, układ sikorski-mański. I dzięki temu rozpoczął taką wielką podróż, by trafić do obozów przejściowych i połączyć się, powiedzmy, armią Andersa. Mówił także, że była to podróż bardzo ciężka, która trwała wiele, wiele tygodni. No i oczywiście razem z armią przebył cały szlak Andersa, czyli Pachlewi i inne obozy, zanim drugi korpus trafił do Włoch przy desancie w Tarencie. Mój ojciec został deportowany z Wilna. Po zakończeniu wojny nie uzyskał żadnych informacji na temat swojej rodziny, nie uzyskał żadnych informacji na temat swoich braci i także mamy, którą bardzo kochał. Niestety po zakończeniu wojny nie wrócił już nigdy do Polski, nawet po 89 roku.
Non sapeva dove, non aveva parenti, non aveva nessuno, anche dopo l'89, voglio dire. E quindi la sua storia è la storia di tanti altri soldati del secondo corpo.
To teraz skupmy się na tym, co jest w Muzeum Pamięci Sybiru. Otwarta tam została wystawa pod hasłem Gdy maki kwitły na zboczach. Na razie tymczasowo, ale później będzie to oczywiście stały element w tym nowym budynku.
Ideą, która przyświecała nam przy przygotowaniu tej wystawy, było właśnie to, by pokazać, uchylić rąbek tajemnicy na temat tych prac, które cały czas prowadzimy, by przygotować jak najlepiej wystawę stałą do docelowej siedziby naszego muzeum na ulicy Węglowej. Więc pokazujemy naszym przyszłym zwiedzającym część tego, co już udało nam się zebrać. Są to coraz szybciej rosnące zbiory i właśnie fragment tych zbiorów możemy zobaczyć w siedzibie tymczasowej Muzeum Pamięci Sybiru przy ulicy Sienkiewicza 26.
Drugi korpus Andersa to jest właśnie formacja wojskowa nieodłącznie związana z tą epopeją syberyjską po 1939 roku. Żołnierze, tutaj już pan dyrektor Rogacień wspominał losy swojego ojca, jak trafił jego ojciec na Półwysep Apeniński. Podobny szlak przebyli inni żołnierze drugiego korpusu.
Tak, zgadza się. Duża część żołnierzy służących w drugim korpusie miała za sobą doświadczenie Sybiru. Byli oni zesłańcami bądź łagiernikami. W różny sposób trafiali do obozów, gdzie formowała się armia Andersa. Najpierw w południowej Rosji, w rejonie Buzułuku, a następnie już w tych południowych republikach sowieckich, głównie w Uzbekistanie. Jednak trzeba pamiętać, że nie wszyscy żołnierze, którzy służyli w drugim korpusie, przeszli Związek Sowiecki, przeszli łagry czy trafili na zesłanie. Część z nich to byli żołnierze samodzielnej brygady strzelców karpackich, bądź też rozmaitych rozbitych formacji, które trafiły przez Rumunię czy Węgry i generalnie Bałkany na Bliski Wschód. Tam zostali wcieleni do polskich sił zbrojnych na wschodzie. I gdy rozpoczęto ewakuację armii Andersa ze Związku Sowieckiego, podjęto decyzję, by te dwa zgrupowania połączyć. I z tego właśnie wyodrębniono już na terenie Iraku, a potem też Palestyny, to co potem stało się drugim korpusem. Zaczęto formować poszczególne jednostki na czele z 3. Dywizją Strzelców Karpackich i 5. Kresową Dywizją Piechoty, szereg jednostek pomocniczych. Tak więc rodowody tych jednostek właśnie pokazują, skąd pochodzili żołnierze. Część z nich, zwłaszcza służąca w 5. Dywizji, to byli kresowiacy deportowani, stąd też i w nazwie pojawiła się ta kresowość. Nazwy mniejszych jednostek w skład jej wchodzących też związane były z kresami, z Wilnem, z Lwowem. Tymczasem Dywizja Strzelców Karpackich właśnie odwoływała się do tradycji tej samodzielnej brygady strzelców karpackich, która między innymi pod Tobrukiem w Afryce walczyła.
I potem te oddziały z Egiptu, z Palestyny trafiły na Półwysep Apeniński. No i uczestniczyły w tej całej kampanii Monte Cassino, potem jak słyszeliśmy Ancona i Bolonia.
Tak jest. Po lądowaniu w Tarencie w końcu 1943 roku zaczęto polskie jednostki tam wyładowywać ze statków. Rozpoczęto udział tych naszych wojsk w kampanii. Początkowo były to zadania drugorzędne, jednak gdy przedłużała się bitwa pod Monte Cassino, ona trwała już tak naprawdę od stycznia 1944 roku, też często skracamy sobie ten obraz tych walk tylko do maja, kiedy Polacy brali w nich udział. Tymczasem udział drugiego korpusu to tak naprawdę tak zwana czwarta bitwa o Monte Cassino. Wcześniejsze trzy bez skutku próbowano w ich trakcie przełamać opór niemiecki. Nie udało się to wojskom amerykańskim, francuskim, brytyjskim, nowozelandzkim czy hinduskim. Zatem podjęto decyzję w dowództwie alianckim, by za czwartym razem spróbować siłami Polaków tą obronę przełamać. Jak wszyscy wiemy, udało się.
No i potem, jak już sygnalizowaliśmy Ancona i Bolonia, czyli pójście tym wschodnim szlakiem włoskim, nie zachodnim, w serce już Europy, powstała fundacja drugiego korpusu. Jaki ma cel, najbliższe plany owa fundacja?
Pierwszy cel fundacji to jest oczywiście prowadzenie samego muzeum, które jest przy samym cmentarzu na Monte Cassino. Co to znaczy? Znaczy to, że jest otwarte oczywiście muzeum dla zwiedzających. Wstęp jest oczywiście wolny, wszystkie koszty pokrywa fundacja. Od kwietnia do października mamy przewodników, którzy codziennie oprowadzają zwiedzających po muzeum. Od października do marca przewodnicy są w muzeum w weekendy. Fundacja dostała oczywiście wsparcie ekonomiczne dzięki Ministerstwu Kultury, ale także Stowarzyszeniu jakie wspólnota polska
Silvarerum
Polonarum, dokładnie, które oczywiście pomaga wsparciu opłacenia przewodników w muzeum. Głównym oczywiście celem muzeum i fundacji to jest rozpowszechnienie wiedzy i informacji na temat drugiego korpusu polskiego. Między innymi fundacja organizuje lekcje, spotkania w włoskich szkołach. Właśnie wczoraj jedno takie spotkanie odbyło się w Turynie razem z panią profesor Sasso, która pracuje także w fundacji. Tak samo takie spotkania odbywały się w samym muzeum. Sam pan Pietro prowadzi też takie lekcje w muzeum. Jest to oczywiście jeden z takich głównych i najważniejszych misji, aby następne pokolenia mogły oczywiście dowiedzieć się o całej historii i o całej Odysei żołnierzy Armiandersa. Jeszcze jedną najważniejszym obiektywem, celem muzeum i fundacji jest spisanie i zebranie biografii dotyczących wszystkich żołnierzy Armiandersa. Przy tym ogromnym projekcie fundacja współpracuje z panią Musiołek, która wykonuje różne wywiady, nagrywa oczywiście żyjących jeszcze kombatantów, którzy przebywają we Włoszech lub w Anglii i oczywiście współpracuje także z Instytutem Sikorskim w Londynie. Wszystkie wywiady i wszystkie biografie, które zostały zebrane przez fundację, zostaną opublikowane na ich stronie internetowej. I ostatnim takim ważnym elementem fundacji jest, powiedzmy, walka o dostępność pomników i elementów pozostałych po drugim korpusie na terenie Albanety, czyli na tym terenie otaczającym sam cmentarz. Jest to walka, która trwa od 4 lat, dlatego że tereny, na którym są w tym momencie te pomniki, zostały, powiedzmy, sprzedane dla prywatnej firmy, która chciałaby zamknąć oczywiście, powiedzmy, dostępność do tych pomników i wprowadzić, powiedzmy, bilety i zmuszać, powiedzmy, zwiedzających do opłacenia tej wizyty. Jest to bardzo, bardzo ważna sytuacja, jest to bardzo ważna walka, dlatego że fundacja stara się, aby te wszystkie pomniki, aby te wszystkie elementy i nie tylko na cmentarzu, ale też naokoło, były zawsze dostępne za darmo i by były żywym pomnikiem pamięci i historii drugiego korpusu.
Noi stiamo facendo una battaglia affinché l'accesso ai monumenti sia sempre libero e gratuito.
I na zakończenie, w tym roku zbliża się 75. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Jak będą wyglądały tegoroczne uroczystości? Może pan wie coś na ten temat?
Diciamo noi quello che sappiamo, ma ancora da notizie di una settimana fa.
W tym momencie jeszcze nie ma dokładnych informacji co do programu obchodów tej rocznicy. Oczywiście ceremonia odbędzie się w sobotę 18 maja. Bardzo prawdopodobnie oczywiście będzie uczestniczył w tych obchodach prezydent Duda. I do tego fundacja zorganizowała w Muzeum na Monte Cassino małą wystawę, w której będą, powiedzmy, przygotowane 2 gabloty, w których będą się mieściły eksponaty, które zostały znalezione na terenach, gdzie odbywały się walki pod Monte Cassino. Te eksponaty zostały przekazane do muzeum przez osoby, które osobiście znalazły te przedmioty na terenach walki.
Che sono molto interessanti e molto significativi perché rinvenuti sul campo di battaglia.
I to będzie już stała współpraca Muzeum Pamięci Sybiru z Muzeum na Monte Cassino, bo jeszcze na zakończenie warto wspomnieć o tym, jak tragiczne były losy tych, którzy z tego drugiego korpusu zdecydowali się powrócić do Polski.
Zgadza się. Na początek chciałem podkreślić, że nasza współpraca nie zaczęła się teraz, tylko trwa właściwie od samego początku istnienia naszego muzeum, od 2017 roku. I to jest po prostu kolejny punkt na drodze tej współpracy. Wierzymy, że będzie ona trwać dalej. Jeśli chodzi o te tragiczne i takie właśnie gorzkie losy wielu żołnierzy, którym przyszło po wojnie pozostać czy to we Włoszech, czy generalnie na Zachodzie, nie wrócić do Polski, to borykali się oni przede wszystkim z takim problemem, że służyli w armii, która po 1945 roku tak naprawdę nie była przez nikogo uznawana. Władze brytyjskie próbowały na swój sposób i według swoich możliwości zapewnić jakieś minimum socjalne dla polskich żołnierzy, którzy trafili do Wielkiej Brytanii po 1946 roku. Jednak nie mogło to absolutnie dać im takiego godnego wynagrodzenia tych ich czynów i tej służby.
Nawet nasza generalicja trafiła do magazynów za lady w pubach i tak dalej, co podkreśla ogromny dramat tychże ludzi o tak wielkich zasługach. Ale skupiłbym się, panie Piotrze, na tych, którzy powrócili do Polski po 1945-1946 roku i co z nimi?
Pierwsza grupa wyjechała już z Włoch, bo w 1945 roku rozpoczęto taki proces, powiedzmy, zachęcający, prowadzony przez rząd tutaj w Polsce. Tak jest. Zachęcający żołnierzy generała Andersa do powrotu. Ten odzew był nikły i głównie zdecydowali się na to nie ci, którzy przeszli łagry czy zesłanie, tylko ci, którzy dołączyli do korpusu już w czasie kampanii włoskiej, uwolnieni z obozów jenieckich, bądź też Polacy, którzy zostali siłą wcieleni do Wehrmachtu. Ci ludzie zdecydowali się na powrót jeszcze z Włoch do Polski. Druga grupa to jest grupa, która trafiła do Anglii, do Wielkiej Brytanii szerzej. I oni stanęli przed takim ogromnym dylematem, bo wiedzieli już, jak ten system funkcjonuje. Niemniej
Anglia nie ma nic do zaoferowania.
Zgadza się. Wiedząc, że Anglia, że Wielka Brytania nie ma nic do zaoferowania, a wiedząc też z drugiej strony, jak działa system sowiecki, tak naprawdę ci ludzie stawali przed dylematem. Wybierali między dżumą a cholerą, można tak powiedzieć. I ci, którzy wrócili do kraju, jeszcze w epoce stalinowskiej, tak byśmy to nazwali, często byli szykanowani. Była niewielka grupka, kilkuset żołnierzy, którzy postanowili nawet wrócić na Kresy, do swoich rodzinnych stron, które, przypomnijmy, były już w Związku Sowieckim. Wielu z tych ludzi było jeszcze raz poddanych deportacji, także ich spotkał najstraszliwszy los. Ci, którzy wrócili do Polski, musieli porzucić swoje domy na Kresach, osiedlić się w zupełnie nowych miejscach. Często jako właśnie tacy, można powiedzieć, obywatele drugiej kategorii. Więc ich los był bardzo, bardzo ciężki. Poza tym nie uznawano ich odznaczeń, nie uznawano ich zasług i dopiero znacznie później zaczęto akceptować ten ich czyn zbrojny. Niemniej nadal w porównaniu z tą Armią Ludową byli traktowani jako bohaterowie drugiej kategorii.
Dziękuję bardzo. Dziś to wszystko w naszym programie. Naszymi gośćmi byli Pietro Rogacin, dyrektor Muzeum na Monte Cassino we Włoszech oraz dr Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. A tłumaczyła nam Karolina Mosiej-Zembrano, również z Białostockiego Muzeum. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Za uwagę dziękuję Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Archiwalne nagrania na stronie tncradiobiałystok.pl. Kolejne tajemnice naszych czasów za tydzień, we wtorek o 18.05. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Thank you.